Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. I dziś Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Paweł Pyno, więc to my. I dziś popłyniemy na fali popularności zwiastuna i zapowiedzi gry GTA 6. Robimy ten odcinek po to, żeby się ładnie klikał i żeby przyciągnął nowych widzów i słuchaczy. I żeby się podpiąć pod ten nośny temat. A przy okazji wydaje mi się, że możemy sobie porozmawiać o GTA jako o fenomenie kulturowym, biorąc pod uwagę, że to jest najszybciej sprzedający się produkt rozrywkowy w historii. Kasiu, wiedziałaś o tym? GTA 5 było najszybciej sprzedającym się produktem rozrywkowym w historii, zarabiając miliard dolarów w 3 dni, zdaje się?
Wow.
To dużo.
To dużo. Dla mnie takim szokiem było to, że kiedy ty mi powiedziałeś, Kasia, wiesz co, porozmawiajmy o GTA 6, o tym zwiastunie GTA 6, to powiedziałeś mi, bo to już 10 milionów osób obejrzało. I że te 10 milionów osób, ten trailer GTA 6 zebrał tyle, co trailer GTA 5 przez ostatnie kilka lat. 10 chyba, tak? Coś takiego, bo to dużo czasu minęło. Natomiast kiedy ja już weszłam zobaczyć ten trailer, było tam już 19 milionów odtworzeń. To jest coś po prostu, z czym chyba nawet tyle się mówi o filmach i kinematografii, ale chyba nic nie jest w stanie startować do takiej popularności jakiegoś zjawiska w popkulturze.
Jednakowoż, zanim zaczniemy, to oczywiście jak zwykle kilka ogłoszeń. Przede wszystkim jesteśmy na naszym Discordzie w towarzystwie naszych osób wspierających z klubu ZVZ, co oznacza, że dołączając do tego klubu możecie dołączać również do naszych nagrań, komentować je na bieżąco, słuchać tego, co mówimy, głupot i słuchać wyciętych fragmentów potem, które są czasem dramatyczne. A osobami, które wspierają nas szczególnie mocno są Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i Studio Tatuaży Dziarczyńcy z Poznania. Dziękujemy Wam bardzo, bo to jest wyjątkowo wysoki próg, więc fajnie, że nas tak wspieracie i możemy żyć dzięki Wam. Kilka ogłoszeń też i takich w kwestii Discorda. W końcu zebrałem się za to, Kasiu, żeby stworzyć forum z dyskusjami na temat odcinków ZVZ. Bo wcześniej był jeden wątek, który był dość chaotic, że tak powiem. To znaczy poruszamy wiele tematów w podcaście, a to był jeden wątek, gdzie ludzie mogli komentować, więc czasem ktoś wpadał i nagle komentował odcinek o Elonie Musku sprzed iluś tygodni, więc to trochę była taka dyskusja o wszystkim i o niczym. Teraz testuję taki format, że mamy forum i to forum jest podzielone na takie duże wątki, które powiedzmy, że poruszamy w naszym podcaście, na przykład sztuczna inteligencja i nowe technologie, albo życie w świecie social mediów, albo polityka i społeczeństwo, tak? Zobaczymy, jak to się sprawdzi. W każdym z tych wątków są podpięte odcinki, które jakby wpadają do tej kategorii. Mam nadzieję, że to pozwoli nam w jakiś sposób uporządkować tę dyskusję i że po odsłuchaniu odcinka będziecie wpadać do odpowiedniego wątku i tam pisać, co sądzicie. No i zobaczymy, będziemy to testować. I obiecuję, że będzie bazarek. Przepraszam, bo zapomniałem o tym zupełnie. Kiedyś obiecałem, że będzie bazarek na naszym Discordzie i powiedziałem, że będzie i zapomniałem o tym natychmiast. To jest pewnym problemem, jakby, bo go nie ma. Ale obiecuję, że będzie, więc już teraz zapowiadam, bo jak powiedziałem teraz tu, to się musi stać prawdą. Kasiu, nie wiem, czy wiesz, że jak odpowiednio długo myślisz, że coś jest prawdą, to staje się prawdą.
To ciekawe, to znaczy niektóre rzeczy rzeczywiście stają się wtedy prawdą, ale nie Paulo wiem, czy Coelho bazarek na Discordzie ZVZ to jest jedna
nie,
z tych
nie, nie,
rzeczy.
Nie, Paulo Coelho ma zawsze rację, słuchaj.
A, to przepraszam. Ja
ktoś mówi, że co robisz, że co robisz z tym?
Afirmujesz w tym bazarze?
Jest takie słowo, że jak myślisz o jakiejś rzeczy, to ona się, to jakby, że ona się pojawiła, tak? Że to jest jakieś takie druidyczne. Manifestujesz, o, Asia mi podpowiada zza kadru, tak,
manifestujesz,
więc manifestujemy bazarek.
A co my będziemy sprzedawać na tym bazarku, Paweł?
Nie, to ludzie będą sprzedawać siebie nawzajem, w sensie sobie rzeczy nawzajem.
Chcesz zrobić tak niewolników na Discordzie ZVZ?
Słuchaj, to jest drugi krok do naszego planu władzy nad światem zdobycia. Chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenie. Czy coś masz jeszcze?
Nie, tylko chciałabym powiedzieć, że bardzo dużo osób, które słyszą o tym, że można dołączyć do naszego Discorda, nie wierzą w dwie rzeczy, które im próbuję powiedzieć. Pierwszą jest taka, że ta społeczność tu na Discordzie jest naprawdę super i że jak szukacie tego fajnego miejsca w sieci, to wpadajcie do naszego Discorda. To jest to miejsce, którego szukacie. takie bezpieczne i takie, gdzie ludzie są mili i fajni, a dwa, że tak, że jak mówimy, że można brać udział w nagraniach, to nie znaczy, że się siedzi cichutko i można tylko, nie wiem, się dowiedzieć, że nagrywam podcast, ale naprawdę mamy tutaj cały czas otwarty czat i bierzemy pod uwagę rzeczy, które ludzie mówią, więc jeśli na przykład bardzo lubicie nas słuchać i myślicie sobie co chwilę, że chciałbyś coś dodać, to wpadajcie do nas na Discorda, to jest właśnie to miejsce, w którym to jest możliwe na żywo.
Mhm. A poza tym jeszcze, dołączając do klubu ZWZ, możecie mieć dostęp do odcinków ZWZ Plus i ZWZ Short, naszych specjalnych formatów dostępnych tam dla osób właśnie w klubie. I więc zapraszamy. I co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o taki wstępniak. I teraz przejdźmy w takim razie do GTA 6 i nie tylko, bo temat jest, powiedzmy, rozległy. To znaczy, gra o tak wielkiej popularności i zwiastun o tak wielkiej popularności. Wydaje mi się, że on w ciągu jednego czy dwóch dni stał się najpopularniejszym wideo w historii YouTube'a, nie? I taka sytuacja oznacza, że generalnie wszyscy obejrzeli zwiastun GTA 6. Co oznacza, że obejrzeli to też dziwni ludzie. I natychmiast zaczęły się bardzo dziwne dyskusje o tym, czy GTA 6 jest woke, czy żeńska postać to jest coś, czym może grać prawdziwy gracz, czy może jednak wstyd, i tak dalej, i tak dalej. Ale spoko, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy zacząć od takiego ogólnego ocenienia w ogóle, jak ci się podobał ten zwiastun, powiedz mi.
Ten zwiastun jest, powiedziałabym, bardzo generyczny, gdybym miała użyć tego słowa, to znaczy dostajemy tutaj w sumie wszystko to, czego możemy się spodziewać, czyli no takie bardzo luźne zakreślenie głównej bohaterki, przy czym wydaje mi się, że to, że główna bohaterka siedzi za kratami, to, że wiemy, że napada na sklepy, to jest jakby bardzo proste, a jednocześnie widzimy świat no takiego miasta, które no, ma taki vibe Florydy bardzo mocno. Mhm. No bo tak, mamy plażę, mamy ludzi wożących się po mieście, mamy świat przestępczy, mamy aligatory i krokodyle. Mamy też jakby takie dosyć mocne pokazanie, że jeśli jest tam jakaś przestępczość, jakaś patologia, jakaś zabawa, no to ona dotyka wszystkich. To znaczy jakby tam, jakby w tym zwiastunie nie ma nikogo, kto by był, wiesz, takim normikiem idącym do pracy. Mhm. Natomiast tak, ja miałam takie głównie przeczucie, że no okej, tak to powinno wyglądać, tak? Na tym polega ten świat, że jest to świat, który jest napisany na takich skrajnościach, chociaż czy na pewno na totalnych skrajnościach to nie wiem, bo mam wrażenie, że ilekroć dostajemy jakieś wiadomości z Florydy, to one potwierdzają, że być może Grand Theft Auto zbliża się do dokumentu.
Tak, no to jest ewidentnie Bonnie i Clyde, jeżeli chodzi o fabułę, tylko w współczesnym florydońskim settingu i jest kolorowe i troszkę obłąkane i no i no nie wiem, interesujące. Generalnie wiem, że część osób była zawiedziona, ale mam wrażenie, że to są ludzie, którzy po prostu nie lubią GTA, więc zawiodło ich nowe GTA, no bo właściwie czego możesz oczekiwać od zwiastuna GTA? Setting? Postaci? Ale wiesz, co tam będzie w tej grze, tak? Będzie miasto, będą samochody, będą różne dziwne aktywności, będą przestępstwa, będzie jakaś tam historia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co musiałoby się pojawić w tym zwiastunie, żeby on był naprawdę zaskakujący. Poza tym poziomem, że wiesz, zaskakujący jest setting, no bo nie wiedzieliśmy wcześniej, że będzie akurat Vice City w tej grze. No ale okej, mamy tutaj dwie postaci i jedna z nich, z tych postaci, Kasiu, nie wiem, czy wiesz, jest bardzo zła, bardzo złą osobą, w sensie jest kobietą.
Najgorzej. Ale Pawle, bo ja chciałam powiedzieć, że jest przecież konspiracja w sieci. Nie wiem, czy o niej słyszałeś.
No, która? Powiedz mi.
Że to jest transkobieta.
A, tak, że to jest transkobieta, więc...
Tak.
Więc...
Jest jeszcze gorzej.
Bardzo skomplikowane. Poza tym, słuchajcie, to nie jest koniec. Ona nie jest biała. To jest najgorsze.
Jak to jest możliwe więc, w ogóle? Że na świecie istnieją niebiałe kobiety.
Generalnie internet trochę się zesrał, w sensie, kurczę, ja nie chcę też tutaj zwiększać skali, tego, o co chodzi. Problem jest jakby taki, że GTA 6 zwiastun jest tak popularny, że nawet jeżeli, wiesz, 1% ludzi, którzy go obejrzeli, napisze tweeta o tym, że GTA stało się woke i jak można mieć żeńską bohaterkę w głównej serii GTA, to nawet ten 1% to będzie nagle ogromna rzesza ludzi, bo tak dużo ludzi jakby jest zaangażowanych emocjonalnie w dyskusję o tym trailerze, nie? Więc czy masz zdania na ten temat? Powiedz mi, co sądzisz o tym generalnie?
Mam kilka zdań, bo wydaje mi się, że należałoby te grupy bardzo mocno podzielić ze względu na to, z jakich punktów wychodzą. No chociażby, nie wiem, ci ludzie, którzy są absolutnie przekonani, że główna bohaterka jest postacią trans, bo sobie wyliczyli, że ma zbyt kwadratową szczękę. To są ludzie już kompletnie, jakby to już, moim zdaniem, to już jest jakieś zaburzenie, to znaczy jakaś taki po prostu wszędzie szukasz tego wyimaginowanego wroga. Druga myśl jest taka, że musimy podzielić tą krytykę ze względu na to, skąd ona wychodzi, bo ona się troszkę różni, czy piszą totalne idiotyzmy polscy gracze, a czy piszą to amerykańscy komentatorzy. Natomiast w ogóle wydaje mi się, że to jest jakby kolejny rozdział w czymś, co obserwujemy już od dobrych paru lat i jest to po prostu określenie woke, które stało się dla bardzo wielu osób wytrychem na wszystko, co im się nie podoba. Jeśli coś ci się nie podoba, to nazywasz to woke. Co więcej, to jest taki zaburzony sposób krytyki kultury popularnej, polegający na tym, że pojawiło się to takie hasło go woke and go broke, które sugeruje, że firmy próbują się przypodobać coraz to właśnie tym wokeistom i tym ideologii woke, że bo jasne, nikt nie jest w stanie jednoznacznie zdefiniować, czym jest woke. Woke jest wszystkim, co się nie podoba konserwatystom, ale także libertarianom i wielu grupom.
To jest najlepsza definicja, tak.
Natomiast to nie jest prawda. To znaczy, jakby widzimy bardzo wyraźnie, że to nie jest tak, że na przykład jak masz kobietę w roli głównej, to coś zarabia gorzej, niż gdyby tam był mężczyzna. A na pewno nie zarabia gorzej dlatego, że tam jest kobieta, tylko zarabia gorzej, nie wiem, dlatego, że miał mniejszy budżet, albo dlatego, że było słabsze po prostu narracyjnie i w ogóle te woke elementy nie mają z tym nic wspólnego. I ogólnie rzecz biorąc, osoby, które nazywają coś woke, zwykle wychodzą z takiej dosyć prostej pozycji, że kiedyś było dobrze, bo takie GTA 5 było okej, oni je kochali. Główny bohater powinien być mężczyzną, filmy powinny być o mężczyznach, tworzyć powinni mężczyźni. A jeśli coś się pojawia, co by mogło zaburzyć tą wizję, czy jeśli ktoś na przykład mówi, że być może to jest zupełnie okej, że główną bohaterką jest kobieta, no to wtedy właśnie wychodzą z argumentem, że to jest wszystko sztuczne, że ludzie tego nie chcą, tylko te wielkie firmy po prostu myślą, że muszą być woke. I to jest pewna ciekawe zjawisko, bo ono się pojawia właśnie tak jak mówisz, nie? Przy filmach, przy serialach, przy grach komputerowych, przy trailerach, zwykle przy trailerach, bo to jest tak, że ludzie krytykują trailer i większość z nich potem nie gra w grę, bo to nie są koniecznie gracze. Natomiast to jest bardzo mocno powiązane, no chociażby z tym kierunkiem, w którą idzie partia republikańska w Stanach Zjednoczonych, gdzie, prawda, chociażby jeden z kandydatów na prezydenta, Ron DeSantis, czyli gubernator Florydy, pisze całą książkę o ideologii woke, walczy z ideologią woke w szkołach, banując książki, czy wytacza wojnę Disneyowi, którego też uważa za zbyt woke. Więc tu się nakładają różne rzeczy, tak? I wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, jeśli nie zdamy sobie sprawę, że bardzo dużo dyskusji, które są u nas w kraju na przykład, wychodzą jednak z czego innego. Wychodzą ze starej, dobrej ksenofobii i rasizmu. A to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wychodzi z pewnych przetasowań społeczno-politycznych i wykorzystywania zjawisk kulturowych w grze, no, grze o przyszłość polityczną kraju.
Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest tak, żeby jakby trochę stanąć w roli adwokata diabła. Był taki moment w historii, całkiem niedawno, gdzie trochę dzieł popkultury, że tak powiem, próbowało w dość taki mało subtelny sposób podpinać się pod szeroko pojętą reprezentację albo tematy osób LGBT, albo generalnie cokolwiek takiego, co jest w cudzysłowie nowoczesne, tak? I były takie sytuacje, że to wypadało klanki, tak? Bo nagle chcesz zrobić rzecz, taki jak to się nazywa, virtual signaling trochę, nie? I rozumiem tą jedną drobną rzecz, tak? Rozumiem, że generalnie są takie sytuacje, w których faktycznie twórcy filmu, serialu, gry, czegokolwiek chcą konkretnie podpiąć się, powiedzmy, pod popularność danego tematu, tak? W tym wypadku. Ale wydaje mi się, że to minęło, jesteśmy już za tym. Wydaje mi się, że to był taki moment. Ja pamiętam, w Star Trek chyba trzeci miał scenę z... Tam pan Sulu miał męża, zdaje się, i dzieci, czy coś takiego, ale to wiesz, ale to było 3 sekundy na ekranie. Nie wiem, czy pamiętasz ostatnią część Gwiezdnych Wojen, gdzie mieliśmy pocałunek dwóch kobiet, ale tak, żeby dało się go wyciąć i żeby nikt nie zauważył, żeby nie wywołać zbyt dużo dyskusji. Więc rozumiem, że czasem są takie sytuacje, w których to wypada dziwnie. Ale wydaje mi się, że największy problem polega na tym, że to wypada trochę nieszczerze, tylko że kwestia jest taka. Nie każda bohaterka w popkulturze oznacza, że rzecz jest automatycznie woke. Albo wiesz, nawet jeżeli przyjmiemy taką opcję. Osoby, które to piszą, próbują powiedzieć, że nie chcą, żeby seria GTA miała wydźwięk feministyczny na przykład. Bo nie wiem, bo uważają, że to jest nieodpowiedni komunikat. Jakby to, że ona jest kobietą, nie oznacza, że ta gra będzie o byciu kobietą.
Tak.
Nie będzie feministyczna. Tak? To jest jakby szybkość, z jaką od tej informacji pod tytułem okej, kobieta istnieje, przejście do okej, gra jest woke, GTA zniszczone i teraz będzie różowe i miłe. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, trochę podobnie jak przy okazji Doctor Who, mam wrażenie, że tutaj dużo wypowiada się osób, które nie mają pojęcia, o co chodzi i w ogóle nie znają rzeczy, o której piszą. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w Doctor Who Jodie Whittaker przyjęła pałeczkę, no to internet też był częściowo oburzony, że jak to doktor może być kobietą. No tylko, że to chyba były oburzone głównie osoby, które nigdy nie widziały Doctor Who, tak? Bo oznacza to, że nie rozumieją jakby podstawowego założenia tego serialu. A jeżeli przyjrzysz się GTA 5, GTA 4, ale najbardziej 5, no to generalnie GTA zawsze było satyrą na amerykańskie społeczeństwo i generalnie ta satyra uderza we wszystkich wokół, ale jest bardziej lewackie niż nie jest generalnie, tak? I to nie tak, że GTA stało się woke, jakby GTA zawsze było woke. I
z natury,
mam wrażenie,
tak,
że osoby, które teraz uważają, uwaga, GTA jest woke, mam wrażenie, że te osoby absolutnie...
Przeleciało im nad głową,
tak, że jakby grali w... GTA 5 jest fenomenalną grą i fabuła jest tam naprawdę wciągająca, ale ona jest... Ona tak jebie na przykład po konserwatystach. Cały czas ta gra wali po konserwatystach od początku do końca praktycznie, tak? Po amerykańskim dostępie do broni, po policji, jeden z bohaterów GTA 5 jest ciemnoskóry, więc masz oczywiście wątek tego, jak osoby ciemnoskóre są traktowane w porównaniu do białych. Jest jakby cała masa rzeczy, które można by określić jako woke, tak? Przez niektóre osoby mogłoby być tak określone. I najbardziej chyba w tym temacie zaskakuje mnie to, że ci ludzie są zdziwieni, że GTA jest potencjalnie lewicowe. Znaczy w sensie ten zwiastun nawet tego nie dowodzi, tak? Bo tam mamy dwójkę bohaterów, jest też facet, więc jakby wszystko spoko. Może być dobrze, bo musi być mężczyzna, żeby było dobrze, tak? Ale ten zwiastun poza tym jakby nie sugeruje żadnych wątków tego typu. Nie bije z niego jakąś satyrą na konserwatystów czy coś takiego. GTA 5 jest na rynku już, tak? Więc możesz tę grę pograć i zobaczyć, co tam się dzieje, nie?
Tak, zresztą, no, to jest w ogóle niesamowite. Znaczy, rzeczywiście ten zwiastun nic nie mówi o niczym. Jakby nie sposób z niego wysnuć ideologii. Jest to taki bardzo szeroki obraz. Nikt tam nie jest przedstawiony lepiej niż kto inny. Wszyscy tam są przedstawieni po prostu jak na skraju degeneracji. I tak zresztą być powinno, bo jakby taka to jest rzeczywistość tej gry. Też jest to, wydaje mi się, jakieś odbicie, tak jak sobie myślę o tej krytyce, akurat tego, że to postać kobieca, no jakiegoś takiego zupełnie już niepasującego do współczesności sposobu myślenia o tym, że no gra jest chłopacka i jest dla facetów. No pomijając już to, że ten rynek graczy i graczek się po prostu bardzo dynamicznie zmienia na przestrzeni lat i no ponieważ gry komputerowe trafiają no, do milionów osób, to ja nie wiem, czy im się wydaje, że te 19 milionów osób, które obejrzały trailer, to są sami faceci, prawda? Bo tylko ich może interesować GTA. Natomiast jednocześnie, no kurczę, no przecież to nie jest tak, że nie mieliśmy gier, które odniosły sukces, które były super, które wszyscy grali radośnie z bohaterkami, tak? Jakby to, że kobieta może być bohaterką gier, to nie jest jakaś nowość, to nie jest tak, że tutaj ktoś przekroczył jakąś granicę, której nikt nigdy nie przekraczał. No, to mnie najbardziej bawi, nie? Że tutaj nagle problemem staje się coś, co jest absolutnie oswojone, tak? No jest mnóstwo kultowych gier, też takich, tu olbrzymi to jest chłopackich gier, gdzie gra się bohaterką, więc to jest, mam wrażenie, ten problem, że, tak jak powiedziałeś, tak? Jeśli 20 milionów osób ogląda trailer, to znajdą się wśród nich ludzie, którzy w ogóle nawet nie znają rynku gier, tylko są gotowi krzyczeć: o mój Boże, jakie to woke, jakie to lewackie, jakie to niedobre i feministyczne, bo kobieta rabuje sklepy, a prawda, wiadomo, że feminizm chce zamordować wszystkich mężczyzn, żeby tylko kobiety mogły rabować sklepy innym kobietom.
Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj wynika to po części z tego, że był taki trend, w których żeńska bohaterka w grze ma być eye candy dla męskiego gracza, tak? Jeżeli weźmiecie Tomb Raidera pierwszego, drugiego, początki, to Mieliśmy Lara Croft, która z części na część miała coraz większy biust i generalnie wiadomo było, że to nie jest gra dla dziewczyn, to ma być gra dla chłopaków, którzy chcą sobie popatrzeć na ładną panią, tak? I myślę, że to jest różnica, bo ostatnio mamy coraz więcej gier, w których postać żeńska nie jest skierowana do mężczyzn jako ładny obiekt do oglądania, tak? Więc mieliśmy oczywiście dramy, że Aloy w Horizon Zero Dawn, czy tam drugiej części, nie ma odpowiedniej cery i makijażu, gdzie ludzie autentycznie, wow, ludzie na Twitterze przerabiali jej screeny, żeby była szczuplejsza i żeby miała lepszy make-up. Były sytuacje w rodzaju Diablo, remaster Diablo 2, gdzie generalnie żeńskie postaci wyglądały jak jakby osoby, które mogłyby być tymi postaciami, a nie jak modelki, tak? Remaster Diablo 2 w ogóle, wiesz, przeniósł te malutkie postaci 20x20 pikseli do HD, co oznacza, że nagle jest więcej szczegółów, więc trzeba tę twarz zbudować. Ona faktycznie nie będzie teraz białą plamką z dwoma kropkami. I nagle się okazało, że kobiety walczące na polu walki niekoniecznie mają pełen make-up i mogą mieć na przykład blizny albo wory pod oczami, albo cokolwiek. Tak, szok. Absolutny szok.
Ja chciałabym powiedzieć, tak, że ja nawet oburzeni. Podcasty nagrywam w makijażu, tak?
No, wiem, ja słyszę to.
Słyszysz to, prawda? To jest zupełnie inna różnica.
Więc to faktycznie jakby jest, wydaje mi się, że to jest różnica, tak? Że ci gracze, którzy zawsze jakby rola kobiety w grach była bardzo konkretna przez wiele lat, to znaczy miała być eye candy po prostu dla mnie gracza, a teraz nagle masz postaci, które są prawdziwymi postaciami i mam wrażenie, że część ludzi uważa, że to im coś odbiera, tak? Że to im odebrało jakiś nie wiem, segment rynku, albo odbiera im prawo do tej gry, bo skoro to jest postać kobieca, to gra pewnie będzie o niej i dla kobiet, czy nie wiem, coś takiego. Nie mam pojęcia, wydaje mi się to bardzo dziwne, ale istnieje na pewno. No i jest też drugi wątek przy okazji tego, to znaczy bohaterka jest latynoską, co też nie umknęło uwadze wielu osób.
Tak, i to jest zresztą dosyć ciekawe, tak? Bo teoretycznie można byłoby argumentować, że no, zrobienie bohaterki latynoską w sytuacji no, tych niewątpliwie trudnych czasów dla amerykańskich latynosów i latynosów, którzy przyjeżdżają do Ameryki w nadziei na lepsze życie, no że to jest potwierdzenie takiego no, dosyć mocnego stereotypu, prawda, że osoby z krajów Ameryki Południowej przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych głównie zajmować się życiem przestępczym, co oczywiście nie jest prawdą, ale chociażby konserwatyści bardzo z tego korzystając, forsując swoją politykę, prawda, budowaniu muru na granicy i zamkniętych drzwi dla wszystkich. No więc można byłoby powiedzieć, że okej, no dobra, to potwierdza jakoś konserwatywne wizje świata, no ale też pojawia się oczywiście wizja, że jak to jest możliwe, że w Stanach Zjednoczonych przestępczością zajmują się imigranci, chociaż jeśli istnieje jakakolwiek tradycja przestępczości w Stanach Zjednoczonych, to jest przekazywanie sobie po kolei mafii kolejnym pokoleniom imigrantów z różnych krajów, bo prawda, najpierw była mafia żydowska, potem była włoska, była irlandzka, była właśnie problem z kartelami z Ameryki Południowej, więc jakby to jest coś, co jest wpisane w historię Stanów Zjednoczonych. No i rzeczywiście można to bardzo różnie czytać, prawda? Póki nie mamy fabuły, tylko wiemy, że bohaterka jest latynoską. Natomiast wydaje mi się, że te kwestie rasowe po prostu w Polsce zmiotły ludzi z planszy, tak? To ty mi pokazałeś kogoś, kto robił screeny i liczył po prostu, ile jest białych ludzi w kadrze, próbując nam udowodnić,
tak,
jak
tak.
Bardzo...
To jest jakby fenomenalna historia, musicie to usłyszeć. Ludzie tak. Na wykopie zaczęli liczyć osoby ciemnoskóre w zwiastunie, jaki jest ich procent wśród tych wszystkich ludzi, którzy się tam pojawiają, tłumy na ulicach i tak dalej, i czy ten procent odpowiada procentowi osób ciemnoskórych w Miami. I czy się zgadza, tak? I wow, jakby... I gra zniszczona, bo jest za dużo. Co dużo osób ma ciemną skórę w tym zwiastunie czy coś. I autentycznie to się wydarzyło i to jest kompletnie obłąkane. Jestem troszkę w szoku. Zwłaszcza jestem w szoku z powodu tego, że wiesz, to się działo na wykopie, w Polsce, tak? To znaczy, że to nie tak, że to byli mieszkańcy Miami, którzy chcą super wiernego odtworzenia swojego miasta. Zresztą wiadomo, to jest Vice City, które jest lekko inspirowane, w sensie mocno inspirowane, ale jednak daje sobie sporo wolności, że tak powiem, w interpretacji tego, więc to jest w ogóle kompletna bzdura. No ale wiesz, to mówię, to nie tak, że to byli mieszkańcy Miami, którzy stwierdzili, kurczę, nasze miasto musi być idealnie odwzorowane, a tak nie wygląda. Nie, to Polacy uznali, że będą bronić tego, żeby...
Przestępczości białego człowieka.
żeby Vice City było 100% realistycznym przedstawieniem Miami, ale tylko jeżeli chodzi o obecność osób ciemnoskórych. Reszta jest tam spoko, reszta to można przymknąć oko, nie? Ale że ważne, żeby nie było za dużo osób ciemnoskórych, bo to grę zniszczy, nie?
Ale to jest w ogóle bardzo... Mnie to absolutnie ubawiło, bo słuchajcie, to był w ogóle taki sposób myślenia, że skoro społeczność osób ciemnoskórych w Stanach Zjednoczonych wynosi około 10%, no, a osób pochodzenia latynoskiego 17 bodajże, tak jak robiono spis powszechny, to jest zawsze zaniżone, bo nie wszyscy się przyznają, to no to w takim razie, w takim kadrze powinno być dokładnie tyle samo osób, co jest według tego spisu powszechnego. To oczywiście jest idiotyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone nie są rasowo, że się tak równo rozdystrybuowane. Te Stany, które są bliżej, powiedzmy, granicy z Meksykiem, mają tą mniejszość latynoską bez porównania większą. Są bardzo często całe dzielnice, miejsca w dużych miastach, które są na przykład zamieszkane wyłącznie przez osoby ciemnoskóre. To, że w Ohio jest bardzo mało, nie wiem, latynosów czy osób czarnoskórych, no to zmienia tą, że się tak wyrażę, proporcje w kontekście całych Stanów, co nie zmienia faktu, że są w Stanach takie miejsca, gdzie osób białych na ulicy jest bardzo, bardzo mało, bo po prostu tak to się nie dystrybuuje równo. I mam wrażenie, że to jest po prostu tak cudowny przykład tego, jak można nie rozumieć, że dane procentowe nie oddają w ogóle rzeczywistości. To jest trochę tak, że są takie Stany, które są praktycznie całkowicie białe, a są takie Stany, które są bardzo multietniczne, mieszane, jeśli chodzi o kolor skóry. Natomiast fakt, że to Polacy, prawda, tutaj nie są w stanie wytrzymać, że kraj, na który patrzą, miejsce, na które patrzą, nie jest całkowicie białe, no chyba tylko świadczy, pomijając fakt o tym, że rasizm w Polsce ma się bardzo dobrze, czego chyba wszyscy jesteśmy świadomi, to też tego, że Polacy sobie po prostu nie są w stanie wyobrazić, jak wygląda multietniczny kraj i że to jest absolutnie możliwe, że idziesz i przez dłuższy czas nie widzisz żadnej białej osoby i to nie jest żaden upadek żadnych obyczajów czy jakaś wokeness, tylko po prostu rzeczywistość.
Zresztą mnie trochę przeraża, może to nie jest dobre słowo, ale zaskakuje przynajmniej to, że jakby zakładam, że duża część tych osób to były osoby, które grały w GTA 5. No bo wszyscy grali w GTA 5. Kasia jest jedyną osobą, która nie grała w GTA 5.
Tak, to prawda.
Czy grałaś w GTA 5? Może?
Znaczy, powiem tak, nie grałam w GTA 5,
nie,
ale...
ale wstyd.
Słuchaj, ale patrzyłam na kogoś, kto gra w GTA 5. Czy to się liczy?
Okej, okay, ale nie patrzyłaś na grę, tylko na tą osobę.
Nie, prostu, nie, tak? na grę. Jakby siedziałam za tą osobą i... No tak jak wiesz, jak kiedyś się oglądało, jak ktoś grał w grę, jak były lata 90, tak, coś takiego. Tak. To się
czasy,
liczy.
Czasy. Ale w każdym razie, jakby GTA V generalnie, tak jak mówiłem, jest satyrą na amerykańskie społeczeństwo i w dużej części skierowaną przeciwko konserwatystom, tak? I ta satyra nie jest zwykle zbyt subtelna. W sensie ta gra jest pełna absolutnie obłąkanych postaci, dziwnych, przerysowanych, takich super przerysowanych przedstawicieli, powiedzmy, tej prawej strony i tak dalej, która jakby cały żart polega na tym, że oni są przerysowani i wręcz powiedziałbym, że do pewnego stopnia jest to źródło kontrowersji, no bo wiesz, jak zobaczysz swoje przedstawienie w grze, a jesteś mieszkańcem Teksasu, ale ono jest takie absolutnie stereotypowe i przegięte i no to wiesz, część osób tutaj, część osób może poczuć się w jakiś sposób urażona i tak dalej, ale jednocześnie wydaje mi się, że tutaj kurczę, jeśli ci ludzie zagrali w GTA 5 i dla nich problemem jest to, że GTA 6 ma żeńską bohaterkę i że może być woke, to oznacza, że osoby grając w GTA 5 generalnie kompletnie ominęło ich cokolwiek, co ta gra chce powiedzieć, tak? Co trochę jest dla mnie takim niemiłym wnioskiem, że kurczę, ludzie nie potrafią chyba ogarniać rzeczy, w sensie fabuły, czy coś tam, nie potrafią interpretować wydarzeń, które się dzieją, no bo autentycznie wyobrażam sobie, że ktoś usiądzie, zagra w GTA 5 i stwierdzi, zajebiste, dobrze, że nie woke, na przykład, bo dobrze, że faceci, bo nie woke, no bo ta gra ma te rzeczy, tak, od dawna ma te rzeczy i jakby to, że tym ludziom to przelatuje nad głową, nie może się zmieścić w mojej głowie.
Znaczy, żeby tutaj pokazać, że jest to problem, który dostrzega wiele osób, to chyba Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk w odcinku o GTA 6 mówiła, że cierpimy na taką klątwę literalności. I rzeczywiście ja się z tym zgadzam, że jest coraz trudniej dziełom kultury, i tym popularnym, i tym wyższym, przebić się przez takie poczucie, że to, co widzę, to jest wszystko, co jest w danym tekście kultury, tak? Że jeśli jeżdżę sobie, strzelam, jestem facetem, to jest gra tylko o tym i przepuszczam te wszystkie elementy, które nie są mi powiedziane absolutnie wprost, że w tym momencie ta gra krytykuje X. I mam wrażenie, że to się zdarza bardzo często, to się zdarza w przypadku kinematografii, to się zdarza w przypadku gier, a w przypadku gier wydaje mi się jeszcze problemem jest to, że tak naprawdę narzędzie do interpretacji gry wszyscy sobie muszą wyrobić sami. Znaczy, albo oglądasz, nie wiem, jakichś youtuberów, którzy mówią o tym, jak grają i co im się podobało i co im się nie podobało, no albo musisz sobie te narzędzia wyrobić sam. I to też jakby nie jest jeszcze traktowane poważnie. Ja w ogóle, to jest moim zdaniem jakiś totalny odpał, tak? Że mówimy tutaj o absolutnie no, nie mającym sobie równym zjawisku w świecie gier i w sumie też w kultury, tak? Bo gry są obecnie największym segmentem kultury. I rozmowa o tym nie wychodzi poza środowisko graczy, a nawet sami gracze jakby nie wychodzą tak, jakby nie mam takiego wrażenia, żeby na przykład powiedzenie, tak jak ja mówię, że tak, że nie grałam w GTA 5, to mnie nie czyni osobą wyrzuconą poza nawias osoby kulturalnej, tak? Mimo, że przegapiłam coś niesamowicie wielkiego. I dla mnie to było jasne, prawda, że te kilkanaście lat temu no, mówiło się o grach w kontekście jakiejś zamkniętej subkultury, ale przecież tak nie jest, tak? Jeśli zwiastun ogląda 20 milionów osób, to jest jedno z największych zjawisk kulturowych. A rozmów o tym, takich pogłębionych, wciąż jest niewiele, bardzo często są niszowe, bardzo często są właśnie nastawione na to, że tylko gracze grają w gry, tak? Więc mam wrażenie, że po prostu z jednej strony to jest strasznie smutne, że ludzie nie mają tych narzędzi, a z drugiej strony to jest moim zdaniem wynik olania tego segmentu naszej kultury w takiej poważniejszej dyskusji, która może by pozwalała się tego nauczyć, wyrobić i wiesz, no, wydaje mi się, że właśnie nie znajdziesz jakoś takiego wielkiego eseju polskiego, nie w środowisku graczy o, no nie wiem, społecznej wizji Stanów Zjednoczonych w GTA 5.
Ja to widzę w ten sposób. Generalnie, jak powiem teraz coś oczywistego, generalnie granie w jakąkolwiek grę wideo wymaga więcej zaangażowania niż, nie wiem, obejrzenie filmu, przeczytanie książki i tak dalej, tak? I jeżeli ktoś nie lubi, nie potrafi grać w gry, to, no to nie usiądzie do GTA, żeby poznać jego znaczenie kulturowe, bo nie potrafi grać w gry, bo nie ma konsoli, bo cokolwiek, tak? Co sprawia, że trochę osoby, które nie grają, mają taki pas. Jakby jest okej, że nie grałaś w GTA, no bo możesz nie grać w gry, bo to wymaga dużo zaangażowania, musisz być graczem. Po prostu kwestia jest taka, że gracze to jest grupa społeczna, która bardzo urosła, jest gigantyczna. Jest cała masa ludzi, którzy grają i oni wtedy są z tym jakby okej. I jest cała masa ludzi, którzy nie grają i oni są jakby kompletnie od tego odcięci. Coś tam słyszeli, tak? I problem jest dla mnie taki, że z jednej strony to jest pewna bariera, żeby na przykład, wiesz, trudno na przykład oczekiwać, że będziemy uczyć w szkole o grach, jeżeli to będzie wymagało, wiesz, od dzieciaków, żeby, nie wiem, przeszły GTA czy coś takiego, tak? I trochę jest tak, że ten element growy, interaktywny jest tak ważny, że trochę trudno porozmawiać o GTA w kontekście, co mówi o społeczeństwie na przykład, tak? W sensie, można to zrobić, ale musisz najpierw nie zagrać. To znaczy, że nie możesz tego oderwać, tak? Nie możesz, możesz komuś streścić tą grę i pogadać o tym, spoko, okej, ale to jakby to generalnie to raczej nie jest, wiesz, zgodne z, nie wiem, założeniami twórcy, że robisz film z gry, albo zapisujesz fabułę, albo czytasz ją na Wikipedii, a potem sobie z nią gadasz. Nie, jakby ten element interaktywny, ten element multimedialny, imersja i tak dalej jest ważnym elementem tego, że grasz, tak? I tutaj taki drobny przykład, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że w GTA 5 była scena tortur, którą można było ominąć, jeżeli ktoś kliknął, że nie chce jej zobaczyć, ale generalnie to była scena, w której gracz jako bohater musiał torturować jednego typa. I to generalnie było ewidentnie zrobione pod to, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać nad tematem tortur w ogóle, bo wiesz, waterboarding i tak dalej, i tak dalej. I to było jakby, wydaje mi się, że to było narzędzie takie narracyjne, żeby dać to w ręce gracza i powiedzieć, zobacz, jak się czujesz teraz z tym. I co sobie o tym pomyślisz, nie? I wydaje mi się, że był to taki brutalny dość, ale wydaje mi się, że bardzo cenna lekcja, powiedzmy. I naprawdę, wiesz, jakby scena emocjonująca, której nie dałoby się oddać bez dania graczowi pada do ręki, tak? Bo to musisz ty kliknąć ten przycisk, tak, żeby odczuć emocje z tej sceny wynikające. I tego się trochę nie da przenieść, nie?
Ja mam tylko taką myśl, że tak naprawdę umiejętność interpretowania dzieł kultury nie wymaga umiejętności koniecznie przypisanych do jakiegokolwiek konkretnego dzieła kultury. O co mi chodzi? O to, że jeśli umiemy czytać narrację, zasady rządzące narracją, czy ironię, czy pamiętamy, że istnieje coś takiego jak intencja autora, to to nam pozwala przejść przez ten próg pod tytułem to, co widzę, to jest jedyna rzecz, która jest w tej grze, tak? Zgadzam się z tobą, że rzeczywiście gra ma ten jeden etap wyżej, tak? To znaczy, co innego obejrzeć scenę tortur, co innego przeczytać o scenie tortur, co innego być osobą podejmującą te decyzje, tak? Te emocje są większe i rzeczywiście zgadzam się z tobą, tego się nie da omówić. Zresztą prawda jest taka, że jakiekolwiek próby omawiania gier w szkole wydają mi się bardzo, bardzo trudne, tak? Natomiast jednocześnie mam wrażenie, że bardzo pomijamy taką umiejętność czytania kultury w takim bardzo szerokim aspekcie, bo to jest też trochę tak, przy filmach to też widać, tak? Filmy też zostały z tego wyjęte. Trochę teraz już się zmieniło, tak? Trochę więcej osób mówi o filmach w tym kontekście. No ale to też jest tak, prawda, że możesz nie wiedzieć, jak się kadruje, możesz nie znać pojęcia pierwszego i drugiego planu, no ale na przykład umiejętność, nie wiem, świadomość tego, że fabuła ma 3 akty, czy umiejętność zrozumienia, że w kinie korzysta się z symboliki i to te rzeczy, że wszystko, co widzisz na ekranie, znalazło się tam, bo ktoś podjął taką decyzję, że się tam znajdzie i zasługuje na interpretację, no to pozwala jakby przebić się przez ten pierwszy poziom. I mam wrażenie, że w przypadku gier za rzadko o tym mówimy, właśnie o tych umiejętnościach, które jednak się bardzo przydają, kiedy się gra w różne rzeczy. Natomiast tak, GTA jest takim ciekawym przykładem takiej ofiary właśnie, takiej własnej niejednoznaczności, tak, że mam wrażenie też, że bardzo wiele osób, które nie zna świata GTA, które tylko widzą, nie wiem, jakieś obrazki, słyszą, że gra jest pełna przemocy, że się strzela, no to mają wrażenie, że to jest gra o tym, jak fajnie się chodzi i strzela i morduje i zabija, więc ta krytyka też jest, tak? To znaczy, że jakby dwie strony spektrum nie rozumieją bardzo często tej gry i tego, co ona próbuje powiedzieć i jak to robi.
Wiesz co, to jest w ogóle kolejny temat, który chciałem poruszyć, bo każde GTA, absolutnie każde GTA wywoływało oczywiście dramatyczne komentarze o tym, że tutaj przemoc, wcielanie się w przestępcę w ogóle, tak? Czyli jakby automatycznie jest to dość mocno kontrowersyjne. I GTA było wiele, wiele, wiele razy określane jako powód różnych sytuacji, tak? Że, nie wiem, dzieciak poszedł, pobił kogoś, bo grał w GTA i potem nie odróżnia rzeczywistości od czegoś tam. I zastanawiam się, jak po premierze gry będzie to wyglądało, bo jakby w mojej głowie trochę jest tak, że temat, czy gry są złe i czy gry wywołują agresję i tak dalej, to jest już tak wyświechtany temat, że wydaje mi się, że historycznie powinniśmy go mieć już dawno za sobą. Tymczasem co jakiś czas, mimo wszystko, on podnosi głowę i no właśnie, ludzie, którzy GTA kojarzą tylko z kradniesz samochody i strzelasz i jesteś przestępcą, no to będą uważać, że okej, będziemy mieli falę przestępczości teraz kolejną, no bo dzieciaki zagrają w GTA, a potem wyjdą na ulicę i będą napadać sklepy czy coś, nie? I no, jak myślisz? Czy to jest jakby czy to jest jeszcze temat do dyskusji w 2023 roku?
Wydaje mi się, że to jest taka przykra sprawa, że niektórzy ludzie popełniają przestępstwa i napadają na sklepy niezależnie w co grają i że zwykle kiedy się obarcza winą jakąś grę, to jest to po prostu sposób na taki łatwy wytrych, bo to nie my jesteśmy winni jako społeczeństwo, że zaniedbaliśmy tą jednostkę, czy postawiliśmy ją w takiej sytuacji, że zdecydowała się na życie przestępcze, tylko ta gra. Dla mnie chyba to, co jest tutaj dosyć ciekawe, to tak naprawdę właśnie wcielanie się w osoby z tego marginesu społecznego pozwala w jakiś sposób wejść atrakcyjny, tak? I pełen akcji, wejść do świata, którego być może bardzo wiele osób inaczej nie pozna. Bo nie da się ukryć, prawda, że większość z nas nie jest przestępcami i nie ma zamiaru zostać przestępcami. Natomiast jakoś ten świat rządzi się swoimi prawami. Dużo osób w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli nie zajmuje się jakąś dużą przestępczością, to sklep rzeczywiście może obrabować, bo ma dostęp do broni. Tych rabunków jest codziennie dużo. I wydaje mi się, że żeby naprawić niektóre rzeczy, to musimy spojrzeć na dane osoby z punktu widzenia właśnie przestępcy, zobaczyć, co go do tego zaprowadziło. Motyw przestępcy jako głównego bohatera jest niesłychanie popularny, zarówno w literaturze, nie ma nędzników bez przestępcy, jak i w w filmach, tak? Co jest w ogóle bardzo ciekawe, nie wiem, czy wiesz, że najwięcej filmów, które były właśnie związane z przestępcami, gangsterami, pojawiało się w Stanach Zjednoczonych, w kinematografii Stanów Zjednoczonych, wtedy, kiedy był jakiś kryzys, kiedy ludziom się gorzej żyło, kiedy tracili nadzieję, bo jakoś oglądanie tego świata przestępczego było dla nich takim wentylem bezpieczeństwa, tak? W latach 20., na przykład lat 20. i 30. była w ogóle cała seria właśnie takich filmów gangsterskich i one się tak pojawiają właśnie regularnie, wracają, kiedy ludzie w Stanach Zjednoczonych, albo może też na całym świecie, czują jakiś taki niepokój, taką niechęć, to się pojawiają dwa rodzaje filmów i produkcji w ogóle, jedne, które tak koją serduszko, a drugie, które właśnie mówią, dobra, nic nie ma sensu, wchodzimy głębiej, musimy wejść głębiej. I tak sobie myślę, że to GTA 6 troszeczkę się zgrywa, nie? Z tym takim jakimś poczuciem w Stanach Zjednoczonych, że czasy są bardzo trudne i ciężkie, tam jest kryzys po prostu głęboko związany z kosztami życia, bardzo wielu osób po prostu nie stać na kupienie domu, co w Polsce wydaje się oczywiste, ale w Stanach Zjednoczonych jeszcze niedawno dało się kupić dom po prostu zarabiając. Koszty życia są wysokie, jest bardzo dużo biedy, jest bardzo dużo marginalizacji. Do tego wszystkiego bardzo wielu Amerykanów jest absolutnie przekonanych, że wybuchnie wojna domowa, że podziały są tak głębokie, że się tego nie da zasypać. I wydaje mi się, że pod pewnymi względami należałoby to GTA traktować właśnie jako taki wskaźnik, że już nadszedł ten czas, kiedy Amerykanie znowu czują, że coś powinno się zmienić, bo się źle czują we własnym życiu, we własnym kraju, a to GTA może być dla nich takim wentylem bezpieczeństwa paradoksalnie, może ich właśnie odwieść od robienia głupich rzeczy, bo jeśli się powyżywasz w wirtualnym świecie, to niekoniecznie masz ochotę się potem wyżywać w tym świecie prawdziwym.
Też jest, wiesz co, kwestia tych interpretacji i tego uważnego grania w grę i zastanawianie się, co ona jakby próbuje powiedzieć swoim metakomentarzem, a nie tylko jakby patrzenie na nią z wierzchu. Pamiętam, że w GTA 4 mieliśmy głównego bohatera, który był imigrantem z Jugosławii i jakby trafia do Stanów, American Dream się szybko wysypuje i musi jakby pójść na drogę przestępczą, żeby mieć jak funkcjonować, mieć za co żyć. Więc to jakby, to są rzeczy, o których te gry są w stanie opowiadać. Więc podejrzewam, że GTA 6 też może gdzieś skręcić w tym kierunku, o problemach mniejszości opowiedzieć i wyzwaniach z tym związanych. No tylko, że wiesz, znowu problemem będzie to, jeżeli ludzie zagrają i nie przeleci im to nad głową, nie? Zastanawiam się w ogóle, jak uważasz, czy masz hipotezę na ten temat? Skąd popularność GTA? Dlaczego akurat GTA, gra o tym, że kradniesz samochody, jesteś przestępcą, jest najlepiej, z najszybciej sprzedającym się produktem popkulturowym w historii? Mam parę pomysłów, ale ciekaw jestem twojego zdania.
Nie wiem. Zakładam, że jedno to na pewno bardzo długa historia tej gry, bo nie wiem, kiedy... Jakby ja pamiętam, że GTA było ważnym tytułem przy GTA 1, więc... Mhm. Jest cała dosyć duża grupa, która jakby przeszła z tą grą bardzo długo i to jest rzeczywiście bardzo duża, bazowa grupa. Dwa, może się mylę, ale strzelanie i szybkie samochody to brzmi jak idealna gra. Jakby tak sobie pomyślę, że większość osób nie ma samochodu, który tak szybko jeździ i być może nie ma broni, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, więc to brzmi jak całkiem fajne powiązanie, natomiast przyznam szczerze, że nie mam jakiegoś takiego bardzo pogłębionego zdania na ten temat. Myślę, że dużo tutaj też daje właśnie ta, no jednak tradycja, tak? Że to jest taka gra, którą mogą grać ludzie z różnych pokoleń, więc raczej ludzie dochodzą do tej gry nowi, a już jest bardzo duża baza, na której można bazować. Grupa ludzi, na której można bazować popularność gry.
Ja mam taką hipotezę, że były te pierwsze części, to generalnie mam wrażenie, że większość ludzi grała w nie tak, że odpalało grę, a potem sobie jeździli po mieście, strzelali do ludzi, robiły jakieś głupoty, nie? I wydaje mi się, że GTA w dużej części zbudowało swoją markę na tym, że jest tym sandboxem, gdzie można pojeździć szybkim samochodem, porozjeżdżać ludzi i robić jakieś głupie rzeczy. I jakby cały czas ta aktywność pod tytułem nie gram fabuły, tylko siadam, jeżdżę po mieście, robię, sieję zniszczenie i łapię kolejne gwiazdki policji, że tak powiem, i kolejne czołgi, nie czołgi, jakby jakieś antyterrorystów i tak dalej, i tak dalej. Wabię, że tak powiem, do siebie. I wydaje mi się, że to sprawia, że ta część sandboxowa jest taka bardzo zapraszająca, tak? Chcesz zobaczyć fajnie odtworzone miasto, fajnie odtworzone samochody, pojeździć sobie po ulicach, porobić jakieś absurdalne rzeczy, tak? Wyjść po prostu z samochodu, zastrzelić kogoś, pójść, nie? Wydaje mi się, że to wcale nie świadczy o tym, że ludzie są psychopatami. Myślę, że to jest trochę tak, że ta gra pozwala się troszkę oderwać. Trochę upadek nam z tego wychodzi, że wiesz, wyjdę z samochodu i zacznę strzelać do ludzi, ale zauważyłem, że z części na część właściwie GTA stawało się coraz bardziej narracyjne i coraz więcej miało do powiedzenia, bo te pierwsze gry nie miały dużo do powiedzenia. Jakby one były prostą historią o gangsterach, ale z czasem tych rzeczy do powiedzenia stało się coraz więcej, tak? I GTA będąc tym takim bardzo ogólnie zarysowanym pomysłem, czyli mamy miasto w Stanach Zjednoczonych i jest tam historia gangsterska, to jest tak pojemne, że mogą tam wrzucić tak naprawdę dowolny pastisz, dowolną satyrę na temat różnych swoich obserwacji o amerykańskim społeczeństwie i mam wrażenie, że właśnie zarówno w San Andreas, jak i w czwartej części, a potem w piątej części ta część narracyjna jest coraz ważniejsza, jakby stopniowo jest coraz ważniejsza, więc zakładam, że w szóstej części będzie jeszcze ważniejsza, że on może mieć, że ta gra może mieć już jakiś bardzo konkretny, ujednolicony komunikat, bo trochę mam wrażenie, że piąta część była gangsterską historią, wewnątrz której było pełno satyry, pełno jakichś takich komentarzy społecznych, ale jakby ona sama nie była o żadnej jednej konkretnej rzeczy. Była po prostu historią gangsterską, tak? Wydaje mi się, że być może szósta część pójdzie bardziej w kierunku jakiejś takiej ujednoliconej interpretacji, że ona będzie o jakiejś jednej konkretnej rzeczy, nie? I ciekaw jestem, jak to wpłynie na ludzi, biorąc pod uwagę, jak wiele osób zagra w tę grę, nie? No bo to jednak jest, kurczę, też duża odpowiedzialność i potężne narzędzie, że wiemy, że absolutnie masa ludzi zagra w tę grę, tak? Więc to, co ta gra powie, jest, wpłynie na tych ludzi w jakiś sposób. I wiesz, to są ludzie, którzy stworzyli kiedyś grę o tym, że jeździsz samochodem pikselowym i tam rozjeżdżasz ludzi i teraz nagle mają narzędzie, które, wiesz, jeżeli coś powiedzą, jeżeli próbują tych ludzi czegoś nauczyć, to jakieś miliony ludzi w ogóle dostaną to do głowy bardzo szybko, tak? I pewnie zobaczą wiele razy i tak dalej, nie? Więc to jest, kurczę, z jednej strony robi wrażenie, z drugiej strony jest troszkę przerażające, powiedziałbym. Taka no tak. Odpowiedzialność na jednej głowie, że tak, tak chociaż, jednego rockstara.
Zastanawiam się do jakiego stopnia, także Rockstar chce to wydać w 2025 roku. Jest związany z tym, że to jest akurat rok niewyborczy w Stanach Zjednoczonych. Tak sobie teraz pomyślałam, jak powiedzieli o tej władzy. W ogóle wiesz co, nie pomyślałam o tym w tym kontekście. No masz rację, absolutnie. Że jestem ciekawa właśnie, jakby się skorelowało przesłanie GTA z wyborami prezydenckimi. Ja tu bym chciała przeczytać komentarz Wiki, bo on świetnie podsumowuje naszą głęboką intelektualną rozmowę. Ja w GTA S.A. rozjeżdżałam ludzi, zbierałam hajs i dawałam kwiatki dziewczynie. Bardzo mi się podoba to na koniec.
Bardzo dobrze, tak trzeba żyć.
Tak trzeba żyć. Rozjeżdżać ludzi i dawać kwiatki dziewczynie. Ja też rozjeżdżałam ludzi w tym pierwszym GTA. Przyznam szczerze, jakby pamiętam to. Ten taki...
No nie, patologia Kasia.
Patologia totalna. Co ze mnie wyrosło?
Dlatego zeszłaś na złą drogę. No dobra, słuchajcie, mieliśmy dyskusję o GTA. Wydaje mi się, że być może kiedyś wrócimy do tematu. Pewnie jak gra wyjdzie, to przynajmniej to skomentujemy. I to tyle. Dajcie znać nam. Napiszcie na naszym Discordzie. W zakładce forum. Podepnę ten odcinek do odpowiedniej kategorii. Dajcie znać, co sądzicie, jak uważacie. Czy graliście, czy słyszeliście, czy macie jakąkolwiek opinię na ten temat. Zapraszamy do dyskusji. I jeszcze raz. Szczególnie mocno wspierają nas i nasz podcast. Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i studio tatuażu Dziarczyńcy z Poznania, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też Wam za udział w tym nagraniu na Discordzie, na czacie. Jak zawsze, jakby jesteście dla nas promykiem nadziei, powiedzmy, czy coś. Słuchajcie, kontakt@zvz.pl to jest nasz mail, więc możecie do nas pisać i zapraszamy na zvz.pl/klub, żeby dołączyć do naszego klubu i zvz.pl/plus, żeby zobaczyć odcinki ZVZ+. To jest absolutnie obłąkany podcast. Może nawet lepszy od tego.
Niektóre odcinki bardzo są dziwne. Lepsze.
Ostatnio była historia o ogórkach, więc słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi z ogórkami, przesłuchajcie koniecznie. I tyle od nas chyba teraz, Kasiu, tak? Więc i szczęśliwego nowego roku jeszcze. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami.
Pa, pa.
Pa, pa.